Gościem poranka wnet Anna Moskwa, minister środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I klimatu przy okazji, chociaż nie wiem, czy ta starsza nazwa nie była lepsza.
Energii również, chociaż nie ma w nazwie.
Ale dział jest pod zarządem ministerstwa.
Kiedyś było ochrony środowiska, też było ładnie.
Też było ładnie, ale przez wiele lat, kiedy zarządzał tym resortem, czy częścią tych spraw świętej pamięci Jan Szyszko, było środowisko.
I było jasno wtedy.
I było. A teraz jak
środowisko.
Jest?
Teraz jest też klimat, taka tendencja, która jest też w Unii Europejskiej, że jest, są resorty tylko klimatu. W wielu państwach u nas jest i klimatu, i środowiska, ale jedno z drugim powiązane, więc nie ma sprzeczności.
Turów. Wczoraj decyzja sądu administracyjnego, naczelnego. Decyzja, która kończy sprawę Turowa.
Kończy w tym postępowaniu i to jest duży sukces, dobre postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które uwzględniło wszystkie zażalenia, ale tych postępowań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jeszcze kilka jest. Wypadli z niego Czesi, bo nie złożyli opłaty w terminie, ale pozostałe strony i Frank Bold, i CITAW, i Eko Unia, i Greenpeace ze wszystkich tutaj państw trzech pozostały, więc jeszcze tych postępowań troszkę przed nami, chociaż myślę, że Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu to postanowienie naczelnego może dodać odwagi i jednocześnie wskazać ścieżkę orzeczniczą, że bezpieczeństwo energetyczne jest prawem konstytucyjnym, jest elementem polskiej konstytucji, jest gwarantem niepodległości, tak mówi postanowienie, że można się na konstytucję powoływać we właściwy sposób w orzeczeniu również Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wskazuje też, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał lakoniczne postanowienie nieuwzględniające interesu publicznego, więc ten interes publiczny w kolejnych postanowieniach Wojewódzki Sąd Administracyjny ma pełne przyzwolenie, że może uwzględniać, więc to jest dobra wiadomość orzecznicza.
Być może taka linia się utrzyma i w polskich sądach będzie spokój, ale Greenpeace i inne organizacje mogą pójść do Brukseli, a dokładnie do Luksemburga.
Trudno by to było znaleźć podstawę prawną do pójścia do Strasburga i do skarżenia do TSUE, bo jeżeli czytamy postanowienie orzecznika z poprzedniego postępowania, bo przypomnę, Czesi wycofali, ale jednak rzecznik się wypowiedział i jest taka dosyć rozbudowana opinia, to ta opinia w ogóle nie wskazuje na jakiekolwiek naruszenie prawa w Polsce. A TSUE orzeka o potencjalnym niewłaściwym wdrożeniu dyrektywy, o jakimś naruszeniu prawa i oczywiście wtedy nie doszło do wydania tego postanowienia i nie zawsze jest tak, że rzecznik coś mówi i potem sędzia się do tego dostosowuje. No, widzimy niepoczytalność tutaj, nieprzewidywalność TSUE. Natomiast tam nie było żadnej podstawy prawnej, która mogłaby teraz stanowić ten element właściwy do skarżenia, no ale kreatywność tych akurat organizacji jest dosyć szeroka, więc niewykluczone, że będą próbować.
Bo premier w swoim wpisie, ale także na konferencji prasowej mówił, że no udało się tutaj wywalczyć asertywną postawę w Polsce, ale jakby zaznaczył jednocześnie, że to nie jest koniec, że Turów jeszcze będzie atakowany.
No jest też rok 23 i on na pewno sprzyja takim atakom. W ubiegłym roku zakończyło się dwuletnie postępowanie odwoławcze. Wszystkie strony uzyskały wszystkie informacje, których oczekiwały. No, dwa lata to jest bardzo dużo, jak na taką inwestycję. PGE dostarczyło wszystkich informacji Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta następnie przekazała wszystkim stronom. Wszyscy podpisali bez zastrzeżeń. 22 był innym rokiem niż 23. W 23 rodzą się po raz kolejny po stronie tych organizacji wątpliwości i masowo składają te skargi.
A dlaczego właśnie?
Według mnie ten 23 rok absolutnie nie jest rokiem przypadkowym. Rok,
kampania wyborcza, to
rok
o politykę?
Wyborczy, jestem przekonana, że to jest upolitycznienie tego tematu, co się okazuje nie jest do końca korzystne dla opozycji. Jednocześnie też myślę, że to szaleństwo klimatyczne, które się nasila w Unii Europejskiej i ten moment wchodzenia pakietu Fit for 55 to też jest czas dużej aktywizacji tych właśnie organizacji.
A czemu właśnie Turów, a nie był Bełchatów albo każda inna elektrownia na węgiel brunatny.
Tu w tym momencie się toczą postępowania i są wydawane decyzje, bo Bełchatów to są już dawno pozamykane administracyjnie tematy, więc jest Turów, ale to są te same organizacje, które były przy Mierzei, te same organizacje towarzyszą Odrze i innym inwestycjom, które tym takim mniej głośnym i spektakularnym, więc to jest takie grono, które tak od inwestycji do inwestycji spaceruje ze swoimi skargami. Zresztą też jest zadziwiające, że specjalizują się i w inwestycjach morskich, i w rzecznych, i w energetyce, i każda z nich ma te bardzo szerokie specjalizacje i energetyczne, i środowiskowe.
Ale skoro jest polityka, to na czyją rzecz to gra?
23 będzie pewnie jeszcze przez jakiś czas takie emocje generował. My od strony
do
prawnej...
Do 15 października, rozumiem, do wyborów parlamentarnych.
Zakładam, że tak. My od strony i administracyjnej, i prawnej, i merytorycznej jesteśmy przygotowani. Naczelny Sąd Administracyjny wszystkie nasze argumenty uwzględnił. Dobra, prawna argumentacja, nie polityczna, nie agresywna, tylko na faktach, na podstawie prawnej, która została zauważona.
Opozycja mówi, że sami zrobiliście kłopot i sami z nim walczyliście.
Gdyby tak było, to ten blok nie byłby też przez i Unię Europejską, i państwa europejskie, i w ogóle kopalnia oceniany jako jeden z najnowocześniejszych w Europie, a właściwie najnowocześniejszy w Europie, bo i samo wydobycie, i elektrownia, i elektrociepłownia są już w oparciu o aktualne dyrektywy, o nowe standardy.
Ale to ktoś kiedyś popełnił błąd. Mówisz o jednym wiceministrze, który dawno temu nie dopatrzył swoich kompetencji właściwie.
Cała dokumentacja środowiskowa i geologiczna jest dobrze przygotowana. My jesteśmy pewni. Dla pewności jeszcze ten dwuletni proces odwoławczy, gdzie wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Żadnych wątpliwości ani prawnych, ani administracyjnych, ani środowiskowych przy tej inwestycji nie mamy. Myślę, że trudno znaleźć inną inwestycję z bardziej restrykcyjną decyzją środowiskową niż Turów.
Turów, Bełchatów, inne kopalnie i elektrownie węgla brunatnego, jak długo będą działać? Konfederacja, że to ogłosiła swój program i chce, żeby działały cały czas, dopóki tylko jest złoże.
Będą działały tak długo, jak nie będzie w Polsce atomu. Na dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą stabilność, bo mówimy o atomie, jednym reaktorze w 33 roku, potem o stopniowym wchodzeniu kolejnych reaktorów. Na dzisiaj ten 49 rok to jest rok, kiedy będziemy mieli już bezpieczną ilość energetyki jądrowej. Liczymy też, że te małe atomy się porozwijają, małe, mikro. Więc na dzisiaj to jest ten 49. Natomiast gdyby z jakichkolwiek względów doszło do jakichś opóźnień, przesunięć, czy cokolwiek by się wydarzyło w tym procesie transformacyjnym, mamy złoża, które będą gotowe dłużej funkcjonować. Co więcej, nasze elektrownie będą miały też możliwość wydłużonego funkcjonowania.
A to nie będzie wtedy koszmarnie droga energia? Już nie jest tak, że ta energia z węgla jest jedną z droższych, jak się patrzy na te mapy cen energii?
Nikt nie mówi, że nie będziemy rozwijać jednocześnie odnawialnych źródeł energii, ale jednocześnie nikt nie zadeklaruje budowania bezpieczeństwa energetycznego na tych odnawialnych źródłach energii. I one się mają dobrze w Polsce. W Polsce, wbrew temu, co opozycja mówi, 30% produkcji, ten przyrost jest na przykład wyższy niż w Belgii, w Luksemburgu.
No bo początek jest niski, tak?
Początek jest niski, ale on od 2015 jest konsekwentnie coraz wyższy. Jeżeli spojrzymy na sukces opozycji i 41 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 2013, a dzisiaj mówimy o 1 300 000, to na pewno liderem odnawialnych źródeł energii jest Zjednoczona Prawica, a nie opozycja.
Ale nie jest tak, że zacieśniająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowoduje, że dobrze, my utrzymamy Bełchatów, Turów, ale także też energię na elektrownię na węgiel kamienny, tylko będziemy słono płacić za tą energię.
Mówimy o roku 49, gdzie do tego czasu się w Unii Europejskiej może wszystko wydarzyć, a jak widzimy w Unii Europejskiej...
Zrezygnuje z ETS-u, nie będzie narzutu kosztów na
jeszcze emisję. Jeszcze 2 lata temu gaz w Unii Europejskiej był najlepszym, preferowanym paliwem. Proces gazyfikacji był priorytetem Unii Europejskiej, oczywiście w tym projekcie Nord Streamowym 1 i 2, i mamy liczne opracowania w Unii Europejskiej, jak mało negatywnie wpływający na środowisko jest gaz, jak ułatwiać inwestycje w gazie. Już dzisiaj się dowiadujemy, że Unia Europejska planuje szybkie przejście na pompy ciepła. Za chwilę się dowiadujemy, że na określony rodzaj pomp ciepła, więc co do przewidywań w zakresie 40-49 59 czy 50 w Unii Europejskiej. Myślę, że te przewidywania to jest takie trochę wróżenie z fusów.
Znaczy, że nagle węgiel wróci do łask? To nie wydaje się możliwe.
W wielu państwach wraca do władzy prawica i nie chodzi o powrót węgla do łask czy o likwidację ETS-u, ale o zdrowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego, bo na dzisiaj to podejście jest oparte o technologie, których nie ma. Unia Europejska mówi o 30 roku w wielu sektorach, o przyspieszeniu ambicji, o szybkim odejściu od węgla, tylko nie ma tej drugiej części w kierunku jakiej technologii. W ciepłownictwie Unia Europejska nie ma odpowiedzi, ale ciepłownictwo to też klimatyzacja. Dla nas to jest problem ciepłownictwa, dla Portugalii, Hiszpanii to będzie problem klimatyzacji.
Czy Włoch, chociażby w ostatnich dniach.
Czy ciepłych Włoch, czy Grecji. Widzimy, co się też dzieje, bo jeżeli mówimy o zmianach klimatycznych, to przede wszystkim widzimy to w pożarach, widzimy w nagłych podtopieniach, w zjawiskach hydrometeorologicznych.
No dobrze, jak patrzymy na ceny, na mapy cen energii, no to Polska faktycznie ma tą energię najdroższą, jeżeli chodzi o taką spotową energię.
Te mapy się ostatnio stają dosyć popularne i mało tłumaczą politycy, co to znaczy ten rynek spotu. On oczywiście nie dotyka w żaden sposób ani odbiorców indywidualnych, ani tych, którzy mają kontrakty długoterminowe. To jest taki rynek krótki, oparty o popyt i podaż dnia następnego. Taka kontrola, ile jest potrzeb na kolejny dzień i w oparciu o te potrzeby się kształtuje.
I na tym rynku mamy jedną z najdroższych cena. Energii, co najmniej najdroższą w Unii Europejskiej.
To jest taki rynek, ja to często tłumaczę na prostym przykładzie sklepu. Mamy takie produkty, które kupujemy na zapas, które zawsze w domu są. Jeżeli ich nagle zabraknie i kupujemy je w sklepie nocnym, one są adekwatnie droższe, ale przezornie jesteśmy zabezpieczeni długoterminowo i te podstawowe produkty w Polsce są, w domu są i tak samo jest z tą energią. Energia w taryfie jest zabezpieczona, energia jest zabezpieczona w kontraktach długoterminowych. Zresztą nawet na tym rynku spot w ubiegłym roku, jeżeli spojrzymy na średnią cenę, ta średnia cena była najniższa
w
Europie.
Gaz był bardzo, bardzo drogi.
A wtedy gaz z kolei był drogi. To w ogóle 22 i 23 rok dla oglądu cen energii, dla prognozowania cen energii jest trudnym rokiem, bo jesteśmy wszyscy jeszcze w kryzysie energetycznym i w wojnie za granicą.
Ale pani minister mówi, nas to nie dotyka, bo mamy taryfę, ale za tą taryfę ktoś musi zapłacić. My wszyscy w podatkach. Ile w tym roku zapłacimy za to, żeby ja, pani minister, w domu mieli tańszą energię?
W tym roku przede wszystkim za mrożenie cen energii płacą spółki energetyczne. To jest 20 miliardów, prawie 14 miliardów płacą spółki gazowe za dopłaty do gazu i do ciepła. I jeszcze w ostatnim tygodniu ustawa w Sejmie, sektor wydobywczy i produkcja koksu. 2 miliardy będą dopłacać te spółki do naszego zwiększenia limitu zużycia energii, przede wszystkim 2000 do 3000 kWh.
40 prawie miliardów.
Więc tym podstawowym dopłacającym jest sektor szeroko pojęty energetyczny. Natomiast sytuacja jest wyjątkowa. Takie dopłaty zresztą są w wielu państwach europejskich.
A w przyszłym roku ich nie będzie?
Zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny energii i gazu i na koniec tego roku i w kolejnym roku.
A może taryfa będzie wyższa?
Jeżeli spojrzymy na rok 22, to tak naprawdę w ciągu roku było tyle zmian, że reagowaliśmy na nie odpowiednimi legislacjami, za każdym razem z odpowiednim wsparciem. Ten rok jest troszkę podobny. Myślę, że sytuacja będzie się powoli stabilizować, ale wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwała wojna. I w zależności od tego, jak te ceny będą się kształtowały, my mamy różne scenariusze, różne warianty.
Ja mam kilka... W tym scenariuszu jest wariant wyższej taryfy, wyższych opłat dla przedsiębiorców
i indywidualnych. Ja mam kilka szuflad. W każdej z tych szuflad mam ustawę na różny wariant. Nigdy Polaków nie zostawiliśmy ani w COVID-zie, ani w kryzysie energetycznym ubiegłego i tego roku. Na każdy wariant jesteśmy gotowi i będziemy adekwatnie reagować. Na pewno tym czynnikiem decydującym jest to, czy będzie trwała wojna, czy nie będzie trwała wojna za granicą.
No właśnie, Sejm przyjął ustawę, która podwyższa limit zużycia energii, który będzie po cenach zamrożonych. Dlaczego Polacy konsumują więcej energii? Skąd ta zmiana?
Średnie zużycie niezmiennie to jest 1600 kWh. Natomiast są pojedyncze sytuacje, że jest większe gospodarstwo domowe, czy osoby z niepełnosprawnościami z większą ilość częścią sprzętu, czy też większe gospodarstwa rolne, bo rolnicy też mają te powiększone limity, czy na przykład pompa ciepła bez fotowoltaiki, w takie pojedyncze przypadki też są, czy osoby...
Albo ktoś jest bardzo majętny i oświetla cały dom, bo ma taką ochotę i my za to wszystko będziemy płacić.
To jeżeli jest bardzo majętny i oświetla cały dom albo ma basen, to podgrzewanie na pewno przekroczy ten limit 3000 i znajdzie się dużo dalej poza tym limitem. Przede wszystkim chodziło nam o to wsparcie dla tych pojedynczych sytuacji, gdzie jest zwiększone zużycie, ale widzimy, że Polacy oszczędzają, coraz lepiej czytają swoje rachunki, bo ta promocja za oszczędzanie ciągle jest. Czyli jeżeli w tym roku oszczędzimy 10% zużycia, to kwota przechodzi na 24 rok i tym samym na początku 24 roku pierwszego rachunku może nam się udać nie zapłacić.
I wszyscy byśmy tego chcieli, pani minister.
Na początku roku to jest zawsze dobra wiadomość. Po Sylwestrze, po świętach.
Tak jest. Portfele są wydrenowane najczęściej. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Pani minister, dwa tematy. Pani minister zaczęła skarżyć Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kolejne założenia pakietu Fit for 55. Trzy skargi popłynęły, będą kolejne?
Już nawet cztery. Bo i w lesistości, w gospodarce leśnej też jedna już w ubiegłym tygodniu. To jest oczywiście nie koniec. My jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Mamy taki sam dostęp do Trybunału Sprawiedliwości jak każde inne państwo, obywatel i organizacja. I z tego prawa, będąc przekonanym o swojej racji, korzystamy. Przy gospodarce leśnej przede wszystkim dlatego, że Unia Europejska nie ma prawa ingerowania w gospodarkę leśną i wyznaczania jakichkolwiek celów i standardów. Przy pozostałych dokumentach przede wszystkim podstawa prawna. Zakaz rejestracji aut emisyjnych, na pewno wpływ na miks energetyczny, tym samym nie może być głosowania większościowego, tylko jednomyślne. No i też tryb procedowania tych wszystkich dokumentów. Brak analiz społeczno-gospodarczych, pośpiech, wyłącznie wskazywanie, ile każdy z tych dokumentów ograniczy emisję, bez zdania, jak wpłynie na społeczeństwa poszczególnych państw czy na gospodarkę.
Uda się wygrać przez TSUE samej Polsce, czy to będzie większa, szersza koalicja państw?
Do każdego z tych dokumentów i postępowań budujemy koalicję, bo przy każdym z tych dokumentów były państwa, które się wstrzymywały, zdarzało się, że ktoś głosował przeciwko, albo byli tacy, którzy byli w kuluarach sceptyczni. Może w niektórych z państw jeszcze dojdzie do zmiany władzy, więc to będzie dodatkowy argument do budowy koalicji. My się nie poddajemy, nie poddaliśmy się przy cenie maksymalnej na gaz w ubiegłym roku. Udało się od lipca do grudnia zbudować koalicję i ta cena została wprowadzona. Dzięki temu dzisiaj nie ma tych szalonych wahań na rynku i na pewno jesienią będzie dużo prościej wszystkim państwom europejskim ten kryzys potencjalny przetrwać. Więc nie poddajemy się jak przy każdym procesie. Nasze argumenty są silne.
Co się stanie, jeżeli TSUE odrzuci argumenty, jeżeli trzeba będzie implementować pakiet Fit for 55 do polskiej gospodarki?
W 25, 26, 27 roku jest jeszcze analiza społeczno-gospodarcza, to też wywalczyliśmy, i rewizja całego pakietu. Jak widzimy, między 20 a 22 było dużo rewolucji w Unii Europejskiej. Między 23 a 25 te rewolucje też się mogą dokonać. Oczywiście ze świadomością, że jest to tendencja. Jest to na dzisiaj trend, duży trend klimatyczny wśród państw europejskich. I tak samo jak wraca prawica, w wielu państwach nadal rządzą zieloni, czy są współkoalicjantem, czy są główną partią rządzącą, a wielu ministrów energii to są ministrowie z Partii Zielonych i też liderzy, więc ze świadomością. Niemniej jednak każdy z tych ministrów mieszka w społeczeństwie wśród ludzi, którzy jeżdżą samochodami, tak jak pan redaktor się dzisiaj dowiedzieliśmy, którzy mają budynki niekoniecznie zeroemisyjne, niekoniecznie termomodernizowane. Ja myślę, że jest różnica między w ogóle Europą a Polską, bo w Polsce ten pakiet jest przedmiotem debaty publicznej. Czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Niemczech ten temat się dopiero bardzo powoli pojawia. Dopiero przy wdrażaniu poszczególnych rozwiązań na poziomie krajowym będzie ta dyskusja i jestem przekonana, że ta dyskusja doprowadzi do jakiejś racjonalności.
Z punktu widzenia tych skarg do TSUE nie jest żal, że nie udało się tego zablokować na początku, w roku 2019?
W roku 2019 była dyskusja ogólna na temat szeroko pojętych celów pakietu,
by nie było.
Pakietu Fit for 55 i nawet gdyby to się wtedy stało, i tak poszczególne dokumenty prawne, jak LULUCF dla leśnictwa, jak ETS na pojazdy budynki, jak zakaz rejestracji aut spalinowych, po 35 poszedłby jako normalna nowelizacja dyrektywy, inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej, z której komisja sobie tutaj skorzystała.
Weto premiera nic by nie zmieniło.
Nic by nie zmieniło, to było gotowe, to był gotowy pakiet, który już leżał, jak widzimy, w gabinetach Timmermansa. Przyspieszona ścieżka w ramach tych procedur, które były zaplanowane, bo rewizje tych dyrektyw były poplanowane, natomiast bez tych zapisów, które się dzisiaj pojawiły. Przed nami jeszcze dokumenty z odnawialnych źródeł energii, bo ta dyskusja trwa, trwa długa debata pomiędzy Niemcami a Francją. Brak zgody, Niemcy blokują nasze i francuskie podejście do energetyki jądrowej i wszelkie instrumenty wsparcia dla energetyki jądrowej, więc ta batalia pakietu FIT wewnątrz Unii jeszcze się nie skończyła.
To na koniec atom w Polsce. W środę została wydana zasadnicza decyzja dla polskich elektrowni jądrowych. Co to oznacza? W którym momencie procesu budowy jesteśmy?
Jesteśmy zgodnie z harmonogramem. Decyzja zasadnicza, jak mówi ta nazwa, zasadnicza, to jest takie duże słowo, które mówi, że jest to ważny dokument dla bezpieczeństwa, że jest to ważna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego, że technologia jest technologią bezpieczną z perspektywy bezpieczeństwa państwa i że jest takie duże tak ze strony państwa, a tym samym inwestor może realizować kolejne etapy, wniosek o decyzję lokalizacyjną, wniosek o pozwolenie na budowę. I zakończyliśmy też konsultacje transgraniczne, te, które przez wielu były otaczane atmosferą lęku, niepokoju i zagrożeń. Wszystkie państwa bez zastrzeżeń, w tym nasi zachodni sąsiedzi, więc za chwilę decyzja środowiskowa też będzie mogła być wydana.
W studiu Krzysztof Skowroński.
To w takim razie pytanie, czy mamy zabezpieczony uran do tych elektrowni, czy już żeśmy podpisali jakieś porozumienie z Władimirem Putinem, który jest dużym dostawcą, czy z kimś innym?
W całej inwestycji będziemy polegać wyłącznie na bezpiecznych dostawcach, tak jak polegamy na bezpiecznej
technologii. Ale nie ma tych bezpiecznych dostawców, bo nawet Amerykanie biorą z Rosji, z Kazachstanu uran.
Po niedawnych zmianach w Westinghouse, w zmianach kapitałowych, dołączyła spółka Cameco, która ma własne, to jest kanadyjska spółka, ma własne zasoby, więc to jest dobra wiadomość dla tego projektu. Niekoniecznie oczywiście musimy się decydować na ten zasób, bo razem z partnerami będziemy decydować, jak te złoża będziemy pozyskiwać. Oczywiście też kwestia paliwa, tak? Bo paliwo jądrowe jest kluczowym tematem. No, tylko trzeba też przypomnieć, że to nie jest tak, jak w energetyce czy gazowej, czy węglowej w 100% polegamy na paliwie. To paliwo zewnętrzne to jest tylko 7%. A reszta to jest po prostu własna produkcja. Więc jesteśmy o projekt spokojny i tak jak każdy inny będziemy prowadzić.
Czyli nie będziemy musieli prowadzić jakichś negocjacji zawiłych z Kremlem albo poprzez Kremlskazach.
Wszystkie projekty energetyczne w oparciu wyłącznie o bezpiecznych partnerów. Tak robiliśmy przez lata, tak będzie. Zresztą decyzja zasadnicza jest też decyzją, która zabezpiecza na każdym etapie. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłaszane do państwa, do rządu, opinia ABW na każdym etapie. I to przy tym dużym i przy tym małym atomie wszystkie projekty jądrowe są zabezpieczone na poziomie kilku resortów.
Daniel Obajtek mówi na temat małego atomu, pierwszy reaktor 29, czasami mówi 28.
Bardzo byśmy chcieli, żeby to był 28, 29 i czekają na to i ciepłownie, i przemysły energochłonne. Coraz więcej samorządów się zgłasza do z chęcią posiadania własnego małego reaktora. Na dzisiaj ta data nie jest zagrożona i to też potwierdzają prezesi GE Hitachi, NuScale i tych innych technologii, gdzie mamy podpisane umowy. Zresztą pojawił się niedawno taki fajny raport Międzynarodowej Agencji Jądrowej, pokazujący zaawansowanie poszczególnych technologii. Ten raport wskazuje, że ta technologia GE Hitachi, ale też NuScale są bardzo zaawansowane. Natomiast to, na co wskazuje ten raport, że dzisiaj jest ten czas na zamawianie poszczególnych komponentów do inwestycji, tak żeby 28, 29, 30 był realny, więc ta strategia zarówno KGHM-u, jak i Orlenu, szybkiego poszukiwania lokalizacji, występowania o decyzje środowiskowe, lokalizacyjne, pozwolenia wodnoprawne jest jak najbardziej słuszną, bo to jest wyścig nie tylko polski, ale tak naprawdę wyścig światowy, bo konkurujemy o te same zasoby, o te same komponenty i o te same zasoby ludzkie.
To już na koniec jeszcze jedna skarga, bo o skargach mówiłem. Na Niemcy, do TSUE pani resort się skarży.
Niemcy, Niemcy nie chcą zabrać swoich śmieci z Polski. My oczekujemy po prostu konsekwencji. Zielony niemiecki rząd, który nas poucza w wielu tematach, w temacie Odry, ale nie tylko, bo każda duża inwestycja w Polsce, szczególnie ta na zachodzie, rodzi emocje w Niemczech. Więc my tylko prosimy o konsekwencje w postępowaniu. Nie udaje nam się w tych wzajemnych relacjach tej konsekwencji wyegzekwować, bo niemiecka minister uzasadnia, że są to kompetencje landowe, ona jest ministrem federalnym, nie może ingerować, więc jeżeli nie może ingerować, poprosimy o tą sprawiedliwość na poziomie TSUE. 35 tysięcy ton to nie jest mało. Mam nadzieję, że szybkie postępowanie, bo to jest ważna sprawa, zagrożenie środowiskowe i Niemcy szybko odbiorą swoją własność.
Pani minister, na koniec Zamość, Lublin czy Radom?
Mam na tyle duży resort i dużo zadań, zresztą ostatni Sejm to pokazał, 6 ustaw resortowych procedowanych, że te dyskusje, listy, miejsca nie zajmują mnie absolutnie. Przede wszystkim koncentruję się na wyzwaniach resortu.
Ale kolejny, wystartuje, panie wybory.
Kolejny Sejm lipcowy będzie też niepozbawiony emocji w naszych ustawach. Mam nadzieję, że całą legislację uda nam się doprowadzić do końca, więc wyborami się od tej strony list kreowania tej rzeczywistości nie zajmuje.
Ale chęci startowania?
Jestem gotowa, natomiast nie jest jeszcze czas na takie dyskusje. Resort długo jeszcze będzie nas zajmował. Tematyka Odry, codzienne spotkania w resorcie, zarządzanie kryzysowe.
Dwa, trzy tygodnie.
Absolutnie nie rodzi to żadnych moich emocji czy zainteresowania.
A Łukasza emocje rodzi.
Interesuje się.
Codziennie to by tak, to jakie miejsce zajmie na listach, bo
taki
to jest
okres.
Taki to jest pasjonujące. Pani minister na pewno wie, z jakiego miejsca będzie pani startować i do...
Pani minister wie, że musi dokończyć ustawę o zwiększeniu limitów cen energii na kolejnym Sejmie, dokończyć prawo geologiczne, dokończyć ustawę sieciową.
A co w prawie geologicznym się zmienia?
Mamy bardzo dobrą regulację chroniącą zasoby strategiczne. Po Senacie wraca do Sejmu.
Pani minister musi dokończyć ustawę, musimy skończyć rozmowę, bo jest 8.40, obiecałem, że 35 skończy. I tak już nadszarpnęliśmy.
A komu to obiecywałeś?
A, to już tajemnica.
Pewna żonie.
Albo komuś innemu. Anna Moskwa, minister klimatu środowiska, była gościem poranka.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia wszystkim życzę.
Rozmowę przeprowadził Łukasz Jankowski. Pani minister, miłego dnia i posłuchamy teraz.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Jest taki zespół, który nazywa się Queen. Albo jest taki zespół, który Mysłowic pani minister wybiera?
Po polsku.
Po polsku, Mysłowic.
Tak jest.